w studiu Dublin, panie i panowie. Zawsze powtarzam, ku radości słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet, że w Radiu Wnet są interpretacje i nawiązania i jedna informacja, jedno zdarzenie nigdy się nie kończy, bo chcemy zbadać też od podszewki, od samego początku do samego końca, co też się dzieje. W związku z tym po raz kolejny na antenie Radia Wnet pan Mateusz Romowicz, Legal Marine. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
Wprowadzę słuchaczy, którzy być może teraz usłyszą o tej sprawie, a mianowicie część rodaków pracujących za granicą martwi to, że będzie musiała zapłacić podwójny podatek i tam, gdzie zarabiają, ale również w kraju ojczystym. Wprowadzając od stycznia 2021 roku, piękne słuchaczki i zacni słuchacze Radia Wnet, osoby, które rozliczają dochody z zagranicy zgodnie z metodą proporcjonalnego odliczenia, skorzystają z ulgi podatkowej tylko do kwoty, i to nie jest żart, 1360 zł. Nasze polskie Ministerstwo Finansów tłumaczy, że ma to zapobiec, cytat, nieprawidłowościom i unikaniu opodatkowania. Cytat dokładny. Wydaje się jednak, że zmiany te służą jedynie zwiększeniu przychodów z tytułu podatków do budżetu państwa. Cytuję panią Agnieszkę Terakowską-Harasiewicz, doradcę podatkowego SSW Pragmatic Solutions. A nowe zasady dotkną, licząc lekką ręką, ponad 26 tysięcy osób. Czy tych osób będzie znacznie więcej, panie Mateuszu? Czy to są takie nieco zaniżone szacunki?
W mojej ocenie są one znacząco zaniżone. Środowiska, które będą dotknięte tymi regulacjami, są dużo szersze. Należy też pamiętać, że nasze państwo zmierza do tego, aby zrewidować gro umów o unikaniu podwójnego opodatkowania właśnie w kierunku ustanowienia tej mniej korzystnej metody proporcjonalnego zaliczenia w stosunku do metody wyłączenia z progresją, i w najbliższym czasie możemy oczekiwać takich zmian, to znaczy w 2022 roku w odniesieniu do Malty. Tak więc to wyliczenie w mojej ocenie jest bardzo znacząco zawyżone. Bardziej bym oscylował w ilościach powyżej 100 tysięcy podatników, którzy będą dotknięci realnie tymi zmianami. Tak.
A czy można przypuszczać, że też część osób, która nie zna się dokładnie, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie związane z podatkologią, jak mawiam, z tymi nowymi przepisami, że też być może zostaną zmanipulowane, no i z własnej woli, aby mieć czyste sumienie, choćby nie musieli tego czynić, zapłacą te podatki i ta kwota będzie większa? Istnieje takie prawdopodobieństwo, panie Mateuszu?
Cóż, no to pytanie jest dwuzakresowe, bo z jednej strony mamy nowe przepisy, o których tutaj rozmawiamy, a z drugiej strony mamy bardzo wątpliwe, a wręcz opresyjne praktyki aparatu skarbowego. Tak więc co do zmanipulowania podatników w kontekście nowych przepisów, jak to pan ujął, no to tutaj myślę, że głównym problemem jest to, że ustawodawca i nasz rząd od dłuższego czasu zapewniał podatników polskich, że nie mają się czym martwić w kontekście zmian właśnie w tych metodach o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie wielu konwencji. Te zmiany zostały wprowadzone konwencją MLI, która stała się takim narzędziem, żeby uprościć dla wielu, wielu państw, ponad 90 państw na świecie właśnie zmiany tych metod. I tutaj przy okazji tych zmian były zapewnienia, że ulga pozostaje, że nie mamy się czym martwić, że po prostu ta zmiana metody powoduje to, że państwo chce zobaczyć, tak, co podatnicy zarabiają za granicą. No i nagle końcem zeszłego roku okazało się, że nie do końca ustawodawca zadziałał tak, jak obiecywał, i osoby, które właśnie pracują na lądzie, mają możliwość odliczenia śmiesznie niskiej kwoty wolnej od podatku plus ewentualnie diety, które są również liczone niezbyt korzystnie. Natomiast w pozostałym zakresie ten podatek będzie rozliczany na zasadzie bilansu, czyli podatek należny w Polsce minus podatek zapłacony za granicą. Do tego jeszcze oczywiście dochodzi środowisko marynarzy, lotników, którzy pracując poza lądowym terytorium państw dalej mogą z tej ulgi korzystać. Tak? Tak więc to jest ten jeden aspekt wprowadzenia w błąd. Natomiast dużo bardziej problematyczny, który w mojej ocenie powinien budzić niepokój nas wszystkich, to jest sytuacja z ulgą abolicyjną w pierwotnym kształcie i obecnymi praktykami aparatu skarbowego. Akurat tu powołam się na środowisko marynarskie, które najszerzej obsługuje, i niestety od czasu, kiedy te zmiany o których tu mówimy, czyli tak naprawdę likwidacja ulgi abolicyjnej dla osób pracujących na lądzie i jeszcze pokomplikowanie sytuacji osób pracujących na morzu, pojawiły się w polskim systemie w 2021 roku, to od tego czasu zaczęła się eskalacja praktyk urzędów skarbowych, które zmierzają do podważania prawa do ulgi abolicyjnej tak naprawdę w oparciu o jakiekolwiek możliwe przesłanki, tylko po to, żeby opodatkować marynarza bez podstawy prawnej, dosłownie. Tak? Mamy sytuację sprzed dosłownie kilku dni, tygodni, gdzie mówimy o dziesiątkach wezwań marynarzy, którzy dysponują decyzjami ograniczającymi pobór zaliczek, czyli to jest taka decyzja, którą marynarz składa w roku podatkowym, żeby wykazać, że mu się będzie należało najprawdopodobniej to prawo do ulgi, tak? I organ mówi tak, uznajemy, że uprawdopodobiłeś te przesłanki, marynarz daje dużo dokumentów tutaj, udowadnia i ma decyzję w ręku pozytywną, która mówi, że w roku na przykład 2015 z takiego przywileju jak ulga abolicyjna będzie mógł skorzystać. Mijają 4-5 lat i organ go wzywa, mówi nie, podatniku, ty masz zapłacić podatek, bo my uznajemy, że ta jednostka nie była eksploatowana w transporcie międzynarodowym, bo tak, bo tu nie ma argumentu, tu nie ma dowodu innego i dochodzi do sytuacji, gdzie podatnik, który w dobrej wierze zgłosił się do urzędu, rozliczył zgodnie z przepisem, jest konfrontowany z bardzo złą praktyką urzędniczą, naruszającą zresztą kodeks dobrej administracji, który obowiązuje w Unii Europejskiej. Skonfrontowany z sytuacją, gdzie nie może tak naprawdę w sposób rzeczywisty, tak, wykazać okoliczności dla siebie korzystnych poprzez dowody, które prezentuje, bo one są pomijane. Tak? Dochodzimy do sytuacji, w której funkcjonuje w obrocie decyzja pozytywna w zakresie ograniczenia poboru zaliczek. Nie zmieniają się przepisy, nie zmienia się stan faktyczny, tylko zmienia się podejście aparatu skarbowego. Tak więc jeżeli mówimy o pewnym wprowadzeniu w błąd podatnika, to należałoby to rozpatrywać właśnie w tych dwóch aspektach.
Pan Mateusz Romowicz, Kancelaria Legal Marine, moim państwa gościem. Rozmawiamy o zmianie w uldze abolicyjnej, które dotknął niektórych Polaków mieszkających również w Irlandii. Natomiast czy my wszyscy, absolutnie wszyscy, choćby ci, którzy są rezydentami podatkowymi, na przykład Republiki Irlandii, mają firmy, które tutaj są pozakładane, mieszkają tutaj wiele lat, tak jak ja, lat 16 z haczykiem, jesteśmy bezpieczni, czy ależ skąd, bo wszystko może się zdarzyć, panie Mateuszu?
Tutaj szczęśliwie dla osób, które przeniosły tę rezydencję podatkową do Irlandii, tudzież innych państw w związku z przeniesieniem swojego ośrodka interesów życiowych za granicę, te zmiany ich nie dotykają, bowiem nie dochodzi do kolizji przepisów podatkowych w sytuacji, kiedy rezydent danego państwa pracuje w innym państwie.
Panie Mateuszu, tak? Ale wejdę w słowo, ponieważ mój dobry kolega, tak, który ma podobną sytuację jak ja, już jest szczypany, tak, ścigany przez Urząd Skarbowy, ponieważ powiedziano tak, no skoro pan jest po rozwodzie, a pana syn mieszka w Polsce, to pana ośrodek życiowy jest w Polsce i pan się musi rozliczyć z tego wszystkiego. No i co wtedy odpowiadać na takie diktum?
Tu mówimy o czymś zupełnie innym, to mówimy o tak naprawdę wątpliwej praktyce już nawet nie stosowania prawa, a kreowania urzędniczych przesłanek do poszukiwania opodatkowania marynarzy i osób innych pracujących za granicą, pracujących na lądzie, osób, które zmieniły rezydencję. To jest kwestia praktyki, a nie tego, co wynika tak naprawdę z prawa. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy ośrodek interesów życiowych, który wykazujemy zgodnie z określonymi przesłankami ustawowymi i tak jak pana kolega przeniósł się za granicę, uzyskuje dochody za granicą, ponosi koszty utrzymania za granicą, jak rozumiem też wynagrodzenie zapewne jest wpłacane na jego rachunek zagraniczny i pozostaje jego syn za granicą, w Polsce przepraszam, to nie jest wystarczająca przesłanka, żeby uznać, że ta rezydencja podatkowa nie została przeniesiona. Tylko, że obecnie aparat skarbowy w Polsce jest tak ustawiony, że dochodzi do bardzo głębokiej dysproporcji, to znaczy przepisy prawa i dowody, które prezentuje podatnik, często są marginalizowane na rzecz profiskalnego interesu Skarbu Państwa. To zresztą jest też przedmiotem naszej petycji złożonej do Parlamentu Europejskiego, która została niedawno przyjęta, o której później powiem. Tak więc zagrożenie, które się tutaj kreuje ze strony aparatu skarbowego, nie wiąże się z tym, że my jakby przenieśliśmy rezydencję, jesteśmy uznani przez dane państwo zgodnie z prawem za rezydenta, tylko ono sytuuje się w przestrzeni, w której urzędnik bez podstawy prawnej może próbować twierdzić, że jest inaczej, tak? Przy tym pozostając bezkarnym. Tak więc jeżeli mówimy o bezpieczeństwie osób, które przeniosły rezydencję i od lat pracują za granicą, to są bezpieczne, natomiast biorąc pod uwagę prawo, natomiast praktyka stosowania prawa w Polsce jest taka, że aparat skarbowy zaczyna szukać wszelkich możliwych argumentów ku temu, żeby podważać tak naprawdę stany faktyczne udowodnione dokumentami urzędowymi bardzo często i kreować dodatkowe przesłanki prawne, naruszając tak naprawdę katalog źródeł prawa, który obowiązuje w Polsce, i konstytucji, i prawo unijne. Tak? Tak więc w tym aspekcie bym upatrywał ryzyka dla nas wszystkich, bo no niestety wychodzi na to, że w obecnej dobie osoby aktywne zawodowo, które zarobkują, są dużo bardziej na celowniku aparatu skarbowego niż te, które są nieaktywne. Tak?
Pan Mateusz Romowicz, Kancelaria Legal Marine. Ja przypomnę jeszcze, panie i panowie, że wiele osób twierdzi, wielu ekspertów, analityków podatkowych, finansowych, że ograniczenie ulgi abolicyjnej może i chyba narusza równość podatkową. Mówię, że może naruszać, bo przecież na przykład we Francji, w Niemczech czy w Hiszpanii te osoby nie będą musiały ponosić dodatkowych obciążeń podatkowych, bo stosują te kraje metodę wyłączenia z progresją. Natomiast czy też państwo a propos petycji do stosownych instytucji Unii Europejskiej powoływali się na naruszenie równości podatkowej? Panie Mateuszu?
Powoływaliśmy się na to jak najbardziej, bowiem wprowadzenie ulgi abolicyjnej w polskim systemie było podyktowane właśnie zrównaniem pozycji podatnika, tak, w odniesieniu do podatnika pracującego na tej tzw. metodzie wyłączenia z progresją, która jest korzystniejsza. Powoduje to sytuację, w której osoby pracujące dalej na tej metodzie korzystnej nie płacą w Polsce podatku, nie składają zeznań podatkowych, jeżeli to jest ich jedyny dochód, a osoby objęte proporcjonalnym zaliczeniem, nie dość, że muszą się oczywiście w roku podatkowym zgłosić do Urzędu Skarbowego z zaliczkami lub próbą ich ograniczenia poboru, to jeszcze rozliczają się w polskim systemie i mają ogromne ryzyko na przestrzeni 6 lat, że zmienią się interpretacje i podejście do podatnika. To jest jeden aspekt. Inny aspekt, również dochodzi do dyskryminacji w ogóle w zakresie stosowania samej ulgi abolicyjnej. I tu znowu odwołam się do marynarzy, bo mamy sytuację, gdzie jedne państwa zawarły umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską, a inne nie. I tam, gdzie państwa nie zawarły umowy z Polską, nasz aparat skarbowy również poparciu Ministerstwa Finansów, które wydało bardzo niefortunną ogólną interpretację właśnie w tym zakresie w październiku 2019 roku, kreuje nową. To znaczy kreuje dodatkową przesłankę w polskim systemie prawnym, niezgodnie z traktatami unijnymi, konstytucją, z której wynika zamknięty przecież katalog źródeł prawa w Polsce, kreuje przesłankę zapłaty podatku za granicą, która warunkuje zastosowanie ulgi. Czyli mamy kolejną formę dyskryminacji, czyli jeżeli ja korzystam z proporcjonalnego zaliczenia, ale mam stan tak zwany bezumowny, czyli bez umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to polski aparat skarbowy w oparciu o prawo stricte urzędnicze, a nie prawo wynikające z przepisu, traktuje mnie gorzej. Tak więc mówimy co najmniej o 2 lub 3 zakresach dyskryminacji i tutaj dlatego też zachęcam bardzo do poparcia tej naszej petycji, która obecnie będzie rozpatrywana przez Komisję Europejską, która jest strażnikiem traktatów. To jest numer petycji 1153/2020. Zresztą na naszej stronie internetowej, jak i profilu facebookowym Legal Marine Mateusz Romowicz można znaleźć tam odnośnik, żeby poprzeć tę petycję. Tu naprawdę gorąco zachęcam, bo to dotyczy co prawda środowiska marynarskiego, ale tak naprawdę dotyczy kwestii, które dotykają wszystkich podatników, nie tylko pracujących za granicą. Bo teraz może się okazać, że ja będę płacił podatek 40%, bo jeżdżę, nie wiem, przykładowo czerwonym samochodem, tak? Dlaczego? Bo urzędnik tak wymyślił. Do tego poziomu abstrakcji niestety dochodzimy, tak?
Powiedział pan Mateusz Romowicz z Kancelarii Legal Marine. Słuchają państwo Radia Wnet.
www.wnet.fm.
Z panem Mateuszem spotkamy się po raz kolejny za niespełna 2, a może 3 tygodnie, a może 2 tygodnie i będziemy rozmawiać o tym szczepionkowym apartheidzie, który ja nazywam szczepionkowym rasizmem, tudzież innymi historiami. Z całym szacunkiem dla osób, które są po obu stronach tejże barykady. Zaproszenie przyjęte, panie Mateuszu?
Oczywiście bardzo, bardzo chętnie, tylko bym prosił, żeby to był drugi tydzień kwietnia, jeśli możemy się umawiać dla bezpieczeństwa, żeby to przygotowano.
No pewnie, że tak. Tuż już po świętach, także zobaczymy, co z tymi odemknięciami, czy nie będzie już tych przymusowych izolacji na Szmaragdowej Wyspie, chociaż nie wiadomo, jak to będzie do końca, bo w Polsce na pewno w pierwszym, w drugim tygodniu po świętach ten lockdown jeszcze będzie obowiązywał. Mateusz Romowicz, Legal Marine, odsyłam na stronę internetową tejże kancelarii, również na różne cyberprzestrzenne historie pana Mateusza Romowicza, aby przyjrzeć się tej petycji. Przypomnijmy numer tej petycji, panie Mateuszu.
To jest petycja 1153 przez 2020. Dotyka ona właśnie przede wszystkim kwestii dyskryminacji podatników, jak również tego, że w Polsce kreuje się powoli prawo z bardzo poważnym naruszeniem katalogu źródeł prawa. I to tak naprawdę określane jako prawo urzędnicze, które odbiera podatnikowi między innymi tak zwaną godność procesową, bo nie może swojego interesu w sposób należyty chronić. I tak jak mówię, pomimo że dotyczy to środowiska marynarskiego i osób objętych ulgą, tak naprawdę dotyczy to nas wszystkich, bo jeżeli nie zaczniemy tutaj reagować, dojdzie do sytuacji, że aparat skarbowy będzie poszukiwał przesłanek całkowicie do opodatkowania, całkowicie w oderwaniu od systemu prawnego, do czego nie możemy oczywiście jako obywatele i podatnicy dopuścić.
A ja jako obywatel, jako dziennikarz, jako człowiek opisujący świat, panie Mateuszu, apeluję do naszych rządzących ze wszystkich stron tej barykady. Powiem szczerze, z tych naszych polsko-polskich konfliktów śmieje się już cała Europa i cały świat. Natomiast ja apeluję do sumienia i serc naszych polityków, aby uchwalić konstytucję, która będzie konkretna, aby uchwalać przepisy, także podatkowe, fiskalne, takie, które będą konkretne, gdzie nie będzie miejsca na humanistykę, na to, aby popisywać się erudycją i wiedzą z zakresu literatury pięknej chociażby, chociaż czasami czytając niektóre listy od urzędów skarbowych do naszych słuchaczek i słuchaczy, no to powiem szczerze, czasami zazdroszczę panie Mateuszu talentu literackiego, bo to są piękne historie, które kiedyś trzeba byłoby zebrać i opisać. Ale zgadza się pan na koniec, że mamy i niekonkretną konstytucję jako ustawę zasadniczą i niekonkretne przepisy i właśnie przez to, że są te widełki, jest to od do, może dochodzić do różnych nadużyć.
Ja myślę, że tu problem jest troszkę głębszy, bo nasza konstytucja wcale nie jest taka zła w mojej opinii. Na pewno mamy bardzo złe prawodawstwo. Jest wiele przepisów, które się wręcz momentami wykluczają lub są tak nieostre, że dają swobodę nadinterpretacji różnych kwestii, tak samo jak i proceduralnie wiąże się ręce bardzo często podatnikowi, bo na przykład ogólnej interpretacji nie możemy zaskarżyć. Ja myślę, że cały problem sprowadza się do czego innego. Nasze społeczeństwo nie jest odpowiednio doinformowane co do między innymi roli przepisów unijnych, co do roli w ogóle samej konstytucji. Gdybyśmy byli w szkołach już podstawowych odpowiednio uczeni tego, że prawo unijne ma nas chronić, że to nie jest nic złego, że w ogóle Unia Europejska w swojej konstrukcji ma chronić jednostkę przed dependami nie takimi, tak, państwa względem jednostki, że ta konstytucja, ona ma co prawda charakter ogólny, ale powinna być traktowana jako w ogóle punkt wyjścia i doprecyzowania już w konkretnych przepisach, to myślę, że byśmy żyli w trochę lepszych realiach prawnych. Na dzień dzisiejszy proszę sobie wyobrazić, że szkoląc młodych adeptów prawa, prawo unijne, to jest raptem kilkadziesiąt godzin w trakcie studiów, a na aplikacjach radcowskich jego w ogóle nie ma, tak? O prawie konstytucyjnym oczywiście jest więcej, natomiast dla takiego przeciętnego obywatela jest to swego rodzaju magia. Nie ma tego elementu uświadamiania społeczeństwa, co idzie za tymi przepisami. Tak więc ja się zgodzę trochę połowicznie, bo uważam, że konstytucja jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o nasze państwo. Natomiast te przepisy, które z niej wynikają, to niestety jest dramat i dochodzi do czegoś, co można określić jako bardzo zawiły i chyba nie przez przypadek niedookreślony system, bo dają dużą swobodę nadinterpretacji i różnych dziwnych, bezkarnych tak naprawdę ruchów, między innymi urzędniczych, niezgodnych z prawem, bo urzędnik dalej w Polsce tak naprawdę nie ponosi odpowiedzialności realnej za swoje działania. Tak?
Mateusz Romowicz.
Pan odpowiedział na to pytanie.
No ja się czepiam tych rzeczy, gdzie konstytucja głosi, że w innym przypadku stosowna ustawa stanowi, a wie pan jak z tymi ustawami. W zależności od tego, kto rządzi, te ustawy się zmieniają. No i wtedy jest bigos, jeżeli chodzi o nawet postrzeganie tego prawa. No ale cóż, mam nadzieję, że Polacy...
Tu mówimy o kulturze prawnej, tak?
Tak,
której
tak,
nam brakuje,
tak.
Niestety. Prawda? Bo konstytucja nie może wszystkiego regulować, bo nie byłaby konstytucją. I ja myślę, że właśnie tym głównym problemem jest brak świadomości takiej społecznej, odpowiedniej świadomości społecznej co do tego, czym jest ta konstytucja, czym jest to prawo. To nie jest tylko hasło, to jest tak naprawdę ochrona naszych fundamentalnych praw i również przepisy unijne temu służą, a niestety podaje nam się często w tej przestrzeni publicznej takie informacje wręcz karykaturalne, że ta Unia jest zła, że te przepisy są złe, że one w jakiś sposób atakują naszą suwerenność. One mają chronić przede wszystkim obywatela przed zapętami państwa, tak, jeżeli chodzi właśnie o te fundamentalne prawa.
Dokładnie, panie i panowie. Temat na długie dyskusje. Z przyjemnością donoszę, że pan Mateusz Romowicz po raz kolejny był moim państwa gościem Kancelaria Legal Marin. Dziękuję pięknie za udział w dzisiejszym Studiu Dublin. Kłaniam się nisko.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.